Dwie sprawy. Przenosimy się teraz no i do Brukseli, a można powiedzieć jeszcze bardziej do Parlamentu Europejskiego. Grecki parlament niewielką większością głosów poparł w piątek porozumienie z Macedonią o zmianie przez ten kraj nazwy na Republika Macedonii Północnej. To jest jedna rzecz. I druga, bardziej chyba ważna i taka bardziej aktywna, jeśli chodzi o nasze sprawy, to sprawa Brexitu. Czy on nastąpi, czy będzie? Jeżeli nie będzie, to jakie będą kolejne kroki i tak dalej, i tak dalej. Naszym gościem jest pan dr Zbigniew Kuźmuk, ekonomista, eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie, panie doktorze, na antenie Radia Maria. Szczęść Boże.
Witam ojca, witam słuchaczy. Szczęść Boże.
Prosimy
może
o komentarz.
Na początek o tej pierwszej sprawie. Rzeczywiście z punktu widzenia całej Europy to być może nie jest to aż taki ważny problem, ale rzeczywiście budzące emocje na południu Europy, na Bałkanach, w Grecji. No chodzi o to, że ten spór o tę nazwę dla Macedonii, która powstała, przypomnijmy, po rozpadzie Jugosławii na początku lat 90. Powodował, że powodował nie tylko spór pomiędzy samą Grecją i Macedonią, ale rzutował na sytuację na Bałkanach i co więcej na możliwość przyjęcia Macedonii najpierw do NATO, a w konsekwencji także do Unii Europejskiej. Grecja te procesy wszystkie blokowała. O co chodzi? No historycznie rzeczywiście Grecja na swoim terenie ma region, który nosi nazwę Macedonia i w związku z tym próbowała tę nazwę rezerwować tylko dla swojego regionu, nie pozwalając, aby sąsiedzi tą nazwą się posługiwali. Ten spór trwał blisko 30 lat, więc bardzo długo, powodował i ciągle powoduje emocje. Tak jak ojciec słusznie zauważył, w piątek głosowano w parlamencie greckim to porozumienie pomiędzy Grecją i Macedonią Północną, bo na taką, z taką modyfikacją Grecja zaakceptowała nazwę swojego sąsiada, ale na ulicach protestowało, na ulicach greckich miast protestowało ponad 500 tysięcy Greków, którzy się temu sprzeciwiali. Ostatecznie przegłosowano to porozumienie, natomiast rząd grecki stał się rządem mniejszościowym, bo koalicjant, który nie wspierał tego porozumienia, z koalicji wyszedł. Tę większość uzyskano tylko dzięki głosom tak zwanych posłów niezależnych, więc widać, że w Grecji to budzi naprawdę bardzo duże emocje. No ale samo porozumienie wcześniej, sama Macedonia Północna dokonała zmiany w swojej konstytucji i właśnie tak nazwano ten kraj. No i teraz są możliwe, oczywiście nie od razu, ale powoli kolejne kroki porządkujące sytuację na Bałkanach. Mówiąc wprost, chodzi o to, żeby Macedonia Północna była członkiem NATO i taka jest deklaracja przywódców sojuszu, że jeżeli te sprawy pomiędzy Grecją i Macedonią Północną zostaną uporządkowane, to Macedonia jako nieduży kraj, ale jednak znaczący, jeżeli chodzi o położenie na Bałkanach, będzie mógł być przyjęty. Takie deklaracje padły. Najwcześniejsza data to prawdopodobnie 1 stycznia 2020 roku, a więc stosunkowo szybko, jeżeli jak na procedury natowskie. No i być może konsekwencją tego porządkowania sytuacji będzie w przyszłości, jakiejś nieodległej, przyjęcie także Macedonii do Unii Europejskiej. Ja tylko przypomnę, że z jedną z ustaleń tych porozumień pokojowych, które były rezultatem wojny prowadzonej po rozpadzie Jugosławii na początku lat 90. było swoiste zobowiązanie ówczesnej Unii Europejskiej, że jeżeli poszczególne kraje, które wyłoniły się z Jugosławii, uporządkują swoje sprawy wewnętrzne, to będą mogły aplikować o członkostwo w Unii Europejskiej. Przypominam, że najwcześniej stało się to w stosunku do Słowenii, to już jest sporo czasu. Słowenia jest nie tylko w Unii Europejskiej, ale także w strefie euro. po nas, już po przyjęciu Polski, została przyjęta także Chorwacja. Od jakiegoś czasu jest członkiem Unii Europejskiej. Pozostałe kraje, które po tym rozpadzie Jugosławii pozostały, są jeszcze poza Unią. Ale taka deklaracja w stosunku do tych krajów, które uporządkują właśnie relacje z sąsiadami, wprowadzą demokratyczne ustroje i reformy, taka deklaracja padła, więc jak rozumiem, po tym porozumieniu pomiędzy Grecją i Północną Macedonią, Grecja już nie będzie się sprzeciwiać ani przyjęciu Macedonii do NATO, ani też przyjęciu w jakiejś perspektywie także Macedonii do Unii Europejskiej. Tutaj na tę sytuację związaną z porządkowaniem spraw na Bałkanach ciągle nakłada się zainteresowanie Rosji Bałkanami. Rosja nigdy nie pogodziła się z tym, że większość tych krajów powstałych w rozpadzie Jugosławii znajdują się teraz w zachodniej strefie wpływów i próbuje ingerować w politykę w tych krajach, które jeszcze stabilnie nie są, a więc Macedonii, Bośni i Hercegowinie. I to są bardzo niebezpieczne sytuacje, bo przypominam, wprawdzie to już minęło 20 kilka lat od tego konfliktu na Bałkanach, ale Jugosławia, która można powiedzieć jedną nogą była krajem Europy Zachodniej, rozpadając się doprowadziła do wojny, która kosztowała mieszkańców tego regionu Europy kilkaset tysięcy ofiar śmiertelnych i nieprawdopodobne zniszczenia, a działo się to, tak jak powiedziałem, na początku lat 90. poprzedniego stulecia, więc stosunkowo niedawno, więc jeżeli sprawy na Półwyspie Bałkańskim, który zawsze był takim miejscem pewnych wybuchów politycznych, a w konsekwencji także militarnych, sprawy się porządkują, to powinniśmy być z tego zadowoleni. I wprawdzie Grecję kosztowało to, jak rozumiem, sporo te ustępstwa wobec Macedonii Północnej, ale z trudem pan premier Tsipras tę operację przeprowadził zarówno przez swój rząd, jak i parlament. Tak jak powiedziałem, zapłacił za tą utratą większości parlamentarnej i być może za jakiś czas w Grecji dojdzie do przedterminowych wyborów, ale ta decyzja zarówno Macedończyków, jak i Greków porządkuje jakąś część sytuacji na Bałkanach i miejmy nadzieję, że stabilizuje sytuację w tamtym rejonie. To tyle, jak sądzę, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło pomiędzy właśnie Grecją i Macedonią Północną. Natomiast ojciec pytał mnie również o te rzeczy związane z Brexitem, czyli już...
No właśnie, czy to jest, bo się mówi, że może być całkowicie inaczej, niż sobie myślimy, że będzie scenariusz, że nie dojdzie do Brexitu.
No tak, to rzeczywiście spekulacje są bardzo różne. Najpierw ustalmy takie podstawowe fakty. 29 marca mija 2 lata od momentu złożenia przez Wielką Brytanię wniosku o wyjście z Unii Europejskiej. Z traktatu lizbońskiego wynika, że te 2 lata są takim okresem, po którym Wielka Brytania przestaje być członkiem Unii Europejskiej. Oczywiście w traktacie jest zapisana możliwość, że jeżeli kraj wychodzący zwróci się do pozostałych członków Unii Europejskiej o przedłużenie tego 2-letniego okresu, to jeżeli te kraje jednomyślnie się na to zgodzą, to istnieje taka możliwość. Więc mówiąc wprost, furtka pozostaje. W jakiej sytuacji obecnie jesteśmy? Przez te 2 lata Wielka Brytania i Unia Europejska 27 krajów negocjowały porozumienie o sposobie tego wyjścia, o tym, jak będą wyglądały poszczególne dziedziny życia zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na terenie Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii. To porozumienie rzeczywiście bardzo skomplikowane i trudne. Liczy około 600 stron. Do tego dołączono taką kilkustronicową deklarację polityczną. I teraz to porozumienie, o którym mówię, razem z tą deklaracją polityczną, zupełnie niedawno, w połowie stycznia, zostało odrzucone przez Izbę Gmin, czyli parlament brytyjski, i to miażdżącą wielkością głosów. Dość powiedzieć, że przeciwko temu porozumieniu głosowało aż 432 parlamentarzystów, za było zaledwie 202. Od niepamiętnych czasów żaden rząd nie przegrał w taki sposób głosowania w brytyjskim parlamencie. Wszyscy więc się spodziewali, że pani May, która stoi na czele brytyjskiego rządu i firmowała te negocjacje, za chwilę przestanie być premierem. No i rzeczywiście krótko po tej porażce na wniosek opozycji głosowano wotum nieufności wobec pani premier May i okazuje się, że jednak się przed tym wygrała to głosowanie, wprawdzie niewielką liczbą głosów, kilkunastu głosów, ale jednak wygrała. To oczywiście oznacza, że Brytyjczycy odrzucają to porozumienie wynegocjowane z Wielką Brytanią, ale jednocześnie nie chcą przewrócenia się rządu pani premier May i liczą na to, że te warunki wychodzenia zostaną jeszcze zmienione. Czasu, jak już można łatwo policzyć, zostało niewiele. No w zasadzie ledwie 2 miesiące. Skoro to obszerne porozumienie negocjowano 2 lata, to trudno sobie wyobrazić, żeby w 2 miesiące można było wynegocjować jakieś nowe porozumienie z tą krajem Unii Europejskiej. Te Unia Europejska 27 twardo mówi, że takich negocjacji zmieniających ten 600-stronicowy dokument jednak nie będzie. Co pani May w tej sytuacji próbuje uzyskać? Próbuje, jak sądzę, uzyskać, to będzie prezentować w parlamencie, zdaje się, na początku przyszłego tygodnia i na tym odbędzie się głosowanie. No jakieś modyfikacje tego porozumienia politycznego, liczącego parę stron, licząc na to, że Unia Europejska zobowiąże się do pewnych, do wyznaczenia dat, jakich podejmie określone decyzje. O co tutaj chodzi? Tutaj największym problemem z punktu widzenia, jak sądzę, parlamentarzystów brytyjskich i myślę, że sporej części opinii publicznej, a więc wyborców Wielkiej Brytanii, jest sprawa tak zwanego backstopu, czyli granicy pomiędzy Republiką Irlandii i Irlandią Północną. No dość powiedzieć, że Irlandia Północna jest częścią Zjednoczonego Królestwa, no mówiąc wprost, częścią Wielkiej Brytanii. Natomiast Irlandia Północna jest odrębnym krajem, jest członkiem Unii Europejskiej, co więcej jeszcze członkiem strefy euro. I teraz jeżeli Wielka Brytania wychodzi Zjednoczone Królestwo wychodzi z Unii Europejskiej, to wychodzi, czy próbuje wyjść, całym swoim terytorium z Irlandią Północną także. Natomiast Irlandia Północna jako członek Unii Europejskiej, a przypominam, że tego rodzaju decyzje w Unii Europejskiej zapadają jednogłośnie, absolutnie obstaje przy tym, żeby rzeczywiście Zjednoczone Królestwo, jeżeli chce, to niech wychodzi, ale nie może być granicy pomiędzy właśnie Republiką Irlandii i Irlandią Północną. No i wymyślono taki jakiś elastyczny mechanizm kontroli, nie faktyczną granicę, tylko właśnie elastyczny mechanizm kontroli w tym porozumieniu obszernym, jednocześnie jednak nie wyznaczając terminu, do kiedy on będzie obowiązywał. Co to w konsekwencji znaczy? Te zapisy można powiedzieć, że ładnie brzmią i mogły być przyjęte przez obydwie strony, ale w praktyce one oznaczają, że Irlandia Północna według dotychczasowych zapisów pozostaje we wspólnym obszarze celnym Unii Europejskiej, Unii 27, a więc także jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Czyli mówiąc inaczej, zdecydowana część terytorium Wielkiej Brytanii będzie poza Unią, a Irlandia Północna będzie w dalszym ciągu w Unii Celnej, w konsekwencji właśnie pod jurysdykcją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. A więc tak jakby Zjednoczone Królestwo pozbyło się części swojego terytorium. I Brytyjczycy w tej umowie się zgodzili na takie rozwiązanie, ale chcieli, żeby w tym porozumieniu politycznym była data. Ile to będzie trwało? No powiedzmy, że będzie to trwało najdłużej 5 lat, a później jednak ta granica się pojawi. I właśnie dlatego, że nie było tego terminu, jak sądzę, odrzucili to porozumienie. Pani May będzie próbowała teraz w tym porozumieniu politycznym taki termin wymusić na Unii 27, wprowadzenie takiego terminu, no ale czy to się jej uda, tego nie wiemy. No więc jeżeli to się nie uda, no to licznik tych dni bije i 29 marca bardzo blisko. Jeżeli nie byłoby tego porozumienia, to mamy do czynienia z tak zwanym twardym Brexitem, ze wszystkimi negatywnymi tego konsekwencjami. No jest jeszcze jeden wariant, o którym ojciec wspominał w pytaniu, mianowicie mianowicie, że Wielka Brytania może poprosić o wydłużenie tego czasu wyjścia, czyli mówiąc inaczej, poprosić, żeby to wyjście nie nastąpiło po 2 latach, jak wynika z traktatu lizbońskiego, ale parę miesięcy, kilkanaście miesięcy później. Tu jest kłopot z tym wydłużeniem terminu, bo w tak zwanym międzyczasie mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i one odbywają się we wszystkich krajach członkowskich mniej więcej w tym samym terminie. Czyli mówiąc inaczej, gdyby wydłużano to ten czas, w którym Wielka Brytania miałaby z Unii Europejskiej wyjść i zrobiono to poza 26 maja tego roku, to oznaczałoby, że mimo tego, że Wielka Brytania jest w procesie wychodzenia z Unii Europejskiej, to muszą się na jej terytorium odbyć wybory do Parlamentu Europejskiego. Wielka Brytania ma bardzo liczną reprezentację w Parlamencie Europejskim liczącą kilkudziesięciu europosłów. I w związku z tym ten proces wychodzenia by trwał, a jednocześnie odbywałyby się wybory do Parlamentu Europejskiego. To myślę dla Brytyjczyków byłaby rzecz trudna do zaakceptowania. Więc tych różnych niuansów związanych z wychodzeniem Wielkiej Brytanii jest ciągle sporo. No i żyjemy w takim ciekawym okresie. Obserwujemy to, a ja jako europarlamentarzysta jeszcze w tym wszystkim uczestniczę. I proszę ojca, powinniśmy sobie powiedzieć tak strategicznie. Ja opisałem, jak wygląda bardzo skomplikowanie ten proces wychodzenia Wielkiej Brytanii, że rzeczywiście Unia 27 trochę stawiając te twarde warunki Wielkiej Brytanii, chce ją, co tu się dużo uszykiwać, ukarać tak, żeby żaden inny kraj już na podobny pomysł nie wpadł, ale jednocześnie z punktu widzenia takiej strategii długofalowej to jest to ewidentna strata dla Unii Europejskiej, w tym także powiedzmy sobie otwartym tekstem, strata dla Polski. Wielka Brytania jako druga gospodarka unijna, duży, zamożny kraj, mający trochę inną koncepcję na integrację unijną, koncentrująca swoją uwagę przede wszystkim na tych swobodach, które pchnęły Unię Europejską do przodu, przypomnę, swoboda przepływu towarów, usług, kapitału i ludzi, była nam bliska, bo my także mamy podobne spojrzenie na tą integrację unijną, że Unia powinna się koncentrować właśnie na tych rzeczach, które popychają gospodarki do przodu, a tym samym podnoszą poziom życia ludzi. Co więcej, Wielka Brytania posługiwała się także własną walutą, mimo tego, że jest starszym niż my członkiem Unii Europejskiej, swoją walutę obroniła i pilnowała jej jak źrenicy oka. My także swojej waluty nie chcemy się pozbyć. Chcemy być członkiem Unii Europejskiej, ale nie chcemy wchodzić do strefy euro. Więc Brytyjczycy pod wieloma względami byli nam bliscy. W wielu sprawach rozumieliśmy się bez słów. A ponieważ waga ich głosu ze względu na potencjał gospodarczy Unii Europejskiej była znacząca, więc byli dla nas bardzo ważnym partnerem. Mówiąc wprost, dla polskich interesów, także dla interesów Polaków mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii, pewnie lepiej byłoby, gdyby Wielka Brytania ostatecznie wycofała ten wniosek o wyjście z Unii Europejskiej, albo też przeprowadziła drugie referendum. Ja oczywiście wiem, zdaję sobie sprawę, że w wieloletniej brytyjskiej demokracji, setletniej nawet można powiedzieć, raz przeprowadzone głosowanie z takim, a nie innym rezultatem, przypominam 53% za wyjściem, 47% z okładem za pozostaniem, jest dla polityków wyrocznią. W związku z tym wszelkie manipulacje w tym obszarze nie są przez Brytyjczyków dobrze przyjmowane, a więc sugestie właśnie wycofania wniosku, drugiego referendum i tak dalej. Ale jeszcze raz powtórzę, z punktu widzenia polskich strategicznych interesów świetnie byłoby, gdyby Brytyjczycy jednak po głębokim namyśle, refleksji wynikającej z tego skomplikowanych procesów wyjścia z Unii Europejskiej jednak zdecydowali o pozostaniu w Unii Europejskiej. To by było dobrze, jak sądzę, i dla nas, i dla całej Unii Europejskiej i jej przyszłości.
No właśnie, tego słowa się bałem, panie doktorze, że to będzie strata, bo takie pytanie miałem pomocnicze. Kto się bardziej lęka Brexitu? Czy Wielka Brytania, czy Europa? Tu jednak Chyba wydaje
to
się,
znaczy,
że Europa.
Proszę ojca, bardzo dużo się mówi o tym, że Brytyjczycy i pokazuje się, no właśnie, że czynią zapasy i tak dalej. Myślę, że to jest też robienie takiej specjalnej medialnej otoczki i takiego psychologicznego nacisku na samych Brytyjczyków. No ale jeżeli popatrzymy na przykład na relacje handlowe, które są przecież ważną częścią tego, co dzieje się w ramach Unii Europejskiej, tej Unii Europejskiej w sensie gospodarczym, no to dość powiedzieć, że Europa 27 krajów sprzedaje do Wielkiej Brytanii rocznie mniej więcej o 120 miliardów euro więcej niż kupuje. Więc jeżeli pojawiłby się twardy Brexit, to oczywiście nie oznacza, że ten handel by całkowicie zamarł, ale byłby prowadzony na trochę gorszych warunkach niż do tej pory. Weszłyby stawki celne, weszłyby jakieś kontyngenty wwozowe, no pojawi się przede wszystkim granica pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. I zasadniczą część tej nadwyżki, jak łatwo się można domyślać, mają Niemcy. No pojawia się takie, czy może się pojawić takie wprost brutalne pytanie. Gdzie Niemcy sprzedadzą te swoje samochody, które eksportują w dużych ilościach? Jeżeli dla Brytyjczyków one będą znacznie droższe niż do tej pory, to jest duży cios także dla gospodarki niemieckiej. I mówiąc szczerze, troszeczkę się dziwię, bo zawsze te interesy niemieckie, one były w Unii Europejskiej bardzo mocno, może nie tyle eksponowane, ale forsowane. Teraz jakoś o tym cicho, jakby ci przemysłowcy niemieccy spuścili z tonu, nie zabierają głosu. Jest to zupełnie dziwna sytuacja. Powiem wprost, moim zdaniem, jeżeli Wielka Brytania wyszłaby bez umowy, czyli mielibyśmy do czynienia z tym twardym Brexitem, to gospodarka unijna wielu krajów znajdzie się w znacznie trudniejszej sytuacji niż gospodarka brytyjska. Ale jakiejś takiej pogłębionej refleksji w tej sprawie po stronie unijnej nie ma. To jest wynik tego myślenia, jak sądzę, w dużej części establishmentu brukselskiego. No, do tej pory do Unii Europejskiej kraje tylko wchodziły, ba, część z nich wręcz zabiega, prosi o to przyjęcie, licząc, że dzięki temu będzie się szybciej rozwijał. I nagle mamy po tylu latach funkcjonowania Unii kraj, ważny kraj właśnie, druga gospodarka europejska, potęga militarna, ogromne znaczenie w świecie, bo takim krajem jest przecież Wielka Brytania. I ta Wielka Brytania podejmuje decyzję, że z Unii Europejskiej wychodzi. W związku z tym w establishmencie brytyjskim powstało takie przeświadczenie. Musimy Brytyjczyków to wyjście z jednej strony im utrudnić, z drugiej strony tak je poprowadzić, żeby ono było swoistą karą, a więc przestrogą dla wszystkich innych, którym w przyszłości mogłoby przyjść do głowy, żeby z Unii Europejskiej wychodzić. I niestety tego rodzaju stanowisko, choć ono złagodniało przez te dwa lata, jednak kładzie się cieniem na całych tych negocjacjach i na całej tej umowie. I ponieważ ona jest skonstruowana ze sporą korzyścią dla Unii 27, a dosyć niekorzystna dla Brytyjczyków, no to parlament brytyjski zachował się tak, jak zachował, broniąc interesów brytyjskich. 432 przeciw, zaledwie 202 za. No i mamy kłopot.
Tak to wygląda. Panie doktorze, dziękuję bardzo za ten opis sytuacji i Brexitu, i także sprawy macedońskiej. Pozdrawiamy gorąco i do usłyszenia.
Ja również bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Mówiliśmy o ważnych aktualnie sprawach związanych z Brexitem.